Słuchaj nas na weszło.fm.
Tu wchodzimy. Dzień dobry, jest godzina 13 i jak słyszycie, żywe radio, żywa antena, to oznacza, że jeżeli tak alternatywnie, jeżeli Leszek idzie zamknąć drzwi, to oznacza, że to musi być American Dream. Witamy was bardzo serdecznie. Wspaniały, jedyny w swoim rodzaju, twórca i piewca polskiej kultury w Polsce i na świecie, i nie tylko, we wszystkich 16 województwach rozpoznawalny. Dzień Leszek dobry. Eldo. Dzień dobry, Kaźmierczak.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Leszek, dzień dobry jeszcze.
I redaktor komentuje tyle meczów NBA, że nie zasypiam i w ogóle nie wiem, jak moja żona jeszcze to toleruje, redaktor Łopaciński.
Witam serdecznie, dzień dobry. Ale dziś nie o koszykówce będzie.
Nie, dzisiaj wbrew pozorom, ale to dlatego, że do koszykówka za chwilę przejdzie w swój stan all-starsowy, czyli panowie w lutym spotkają się po to, żeby
poimprezować.
Było kumbaya, żeby sobie wypić, zacieśnić. Oni wszyscy mają i tak tego samego agenta. Rich Paul spotka się ze swoimi klientami po prostu.
To mnie w dużym uproszczeniu. On się spotyka cały czas w Los Angeles z nimi.
Trochę tak to będzie wyglądać. No niemniej NBA, można powiedzieć, że pół sezonu za chwilę będzie za nami, ale drugi z sportów, a w zasadzie numer jeden sport w Stanach Zjednoczonych, ten, który, z którym żaden sport nie ma szansy w niedzielne popołudnia rywalizować, czyli futbol, wkracza w swoją decydującą fazę, bo został nam już tylko Pro Bowl.
Tak, i musimy powiedzieć...
Przepraszam, jaki
Super Bowl? Bowl. Finały konferencji.
Trzy mecze nam zostały.
Dwa finały konferencji, super. Cztery,
bo jeszcze Pro Bowl.
W każdym razie, do czego chciałem powiedzieć? Aha, chciałem nawiązać do tego, że nawet nam się te emocje udzielają. Kiedy zaczyna się faza playoff NFL, to my też już w zasadzie w gronie amerykańsko-dreamowym już tak...
Bardzo tylko, szybka tak. Faza playoff. To jest okrutna liga, w której można grać cały sezon, a później się okazuje, że dupa, nie grasz, misiek.
Ale z drugiej strony to jest też fajny taki, wiesz co, ja doszukuję się tu ukrytego romantyzmu w pewnym sensie, bo jednak mimo wszystko one and done, po prostu. Stara, tak. Dobra zasada amerykańska, no która niestety dominowała w wielu sportach.
I niestety to one and done w tym roku dotyczy prawdopodobnie drużyny, w której gra osoba, która zostanie MVP sezonu.
Czyli powiedz państwu.
No, Baltimore Ravens pojechali do domu.
No niestety.
W zasadzie nie wyjechali z domu, bo bohaterowie, można powiedzieć, tych playoffów i tego sezonu, Tennessee Titans, to był zespół, który spowodował, że no niestety fenomenalny Lamar Jackson nic nawet nie zagrał w tym meczu. Dwa przechwyty. Wyłączyła go obrona. Absolutnie nie pozwolili mu biegać, a jeżeli on nie biega, to się okazuje, że nic z tego nie wychodzi. I wydaje się, że Patrick Mahomes, czyli rozgrywający Chiefsów, gdyby nie kontuzja, to on by chyba został tym MVP, dlatego że w tym meczu, szczególnie z Texansami, pokazał, jak wielką potrafi siłę stanowić facet, który jest rzutowym quarterbackiem, ale też biega, a nie tylko biegowym quarterbackiem, który też rzuca, więc tutaj wydaje mi się, że 1-0 dla Mahomesa, ale w przekroju całego sezonu drużyna Ravens była chyba najfajniejszą drużyną.
No i najlepszą oficjalnie, bo tylko dwie porażki w 16 meczach, także...
I to na początku sezonu, później było jak walec.
Później już nie, seria zwycięstw. Pasmo niekończących się sukcesów, które zostało brutalnie przerwane przez drużynę, skoro już o tym powiedzieliśmy.
Tennessee!
To przejdźmy właśnie do finały konferencji AFC, czyli American Football Conference.
Tak, bo należy powiedzieć, że są w ogóle dwie różne ligi.
No, tak.
Tak trzeba to...
trzeba to tak określić.
Nie tak jak w baseballu, aż skrajnie, że to są w ogóle dwie różne ligi z różnymi przepisami. Bo tak to jest w baseballu, że tam w jednej jedne rzeczy wolno, w drugiej nie wolno. Takie są niuansiki. Ale tutaj rzeczywiście dwa mecze nam zostały. Kansas City Chiefs kontra Tennessee Titans i San Francisco 49ers.
Green Bay Packers. Au. No i teraz paradoks polega na tym, że nas podnieca to samo hasło, jeśli chodzi o konferencję NFC, czyli właśnie tą, o której mówimy, czyli konferencję National Football Conference, kiedy zmierzą się pierwsza i druga drużyna całej konferencji. No tutaj New Orleans Saints jeszcze bym nie dyskredytował w tym sensie, że oni też mieli taki sam bilans, ale odpadli po prostu wcześniej i tyle. Natomiast zmierzy się jedynka z dwójką. Zagrają w San Francisco dwie marki, dwie legendy, jakby nie było, można powiedzieć wprost. I tutaj kończy się cała dyskusja, na ten mecz po prostu czekamy.
Werland dał ciała Łopat jeszcze tylko, no tak szybko powiem, no, bo to też zespół, który po bardzo, bardzo dobrym sezonie i Drew Brees i spółka chyba wydawali się pewni tego, że ten wild card zdobędą. No a tutaj Minnesota Vikings, pyk, pyk, pyk.
No oni mają, wszystkim. Wiesz co, jakby Saints, jak byśmy prześledzili ostatnich 5-6 sezonów, no to oni mają trochę takiego, nie wiem, pecha, może nie wiem, dochodzą do jakiejś ściany, że grają jak nigdy, a kończą jak zawsze. No i to jest trochę tak można by ich określić. W dużym uproszczeniu oczywiście.
Tak, jeszcze na chwilę zostanę przy tych wildcardach, dlatego że tutaj mieliśmy sensację, bo nie tylko wyeliminowanie Baltimore Ravens ze strony Tennessee Titans w tym playoffie, ale przede wszystkim wygrana w tym meczu wildcardowym z Patriotami. I to wyłączenie drużyny trenera Belichicka.
No wyłączenie mistrzów, sześciokrotnych zresztą.
Nie umieli kompletnie odpowiedzieć. Tennessee przetrwało pierwszą połowę. Oglądałem taki obszerny 25-minutowy skrót z tego spotkania. Przetrwali pierwszą połowę i później jak zaczęli odpowiadać, usiedli na Bradym parę mocnych saków. Świetna obrona. Brawo, brawo, brawo.
Żeby było śmieszniej, to Bill Belichick, czyli trener od 2000 roku New England Patriots, pochodzi z Nashville, gdzie grają Tennessee Titans w ogóle, tak żeby było, ale to takie historyczne inklinacje, to w Stanach to nie ma większego znaczenia, przełożenia oczywiście, bo on ma tyle wspólnego z Titans, ile ja z lotem w kosmos. Czyli wie, że coś takiego się odbywa po prostu. Ale to tak przy okazji jeszcze. Natomiast właśnie Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, to jest ten finał konferencji, na którym mówią całe Stany Zjednoczone i wszyscy obstawiają, bo Packers 49ers po prostu, powiedzmy sobie szczerze, wszyscy liczymy na taki popcorn game, że weźmiemy popcorn i się obsypiemy cali z wrażenia i tak naprawdę...
Z jednej strony fenomenalna obrona.
Tak, i świetny atak.
Ale 49ers mają obronę zabójców. Tam jest taki facet, który jest defensywnym koordynatorem, który prawdopodobnie dostanie niedługo drużynę NFL do prowadzenia, bo jego pomysły na grę są niesamowite i on potrafi ustawić tak tych chłopaków w obronie, że oni nie są w stanie nie dopuścić w ogóle rozgrywających, nie dają im powietrza, cały czas na nich siedzą. Tam są osoby, które potrafią się w blicie przebić przez dwóch blokujących zawodników. Niesamowity zespół. A z drugiej strony Aaron Rodgers i jego fenomenalne wyczucie, i to jest jeden z najlepszych quarterbacków, z tym facet, który już, że tak powiem, jest na tym prime, w którym się już tak dużo wie o grze, że jednym, dwoma zagraniami można zadecydować o wyniku spotkania. Wydawało się, że Green Bay Packers sezon w kryzysie. Wiele osób spisało ten zespół na stratę, a okazuje się, że niewykluczone, że będzie to zespół, który zagra w Super Bowl. Ja liczę na bardzo efektowny mecz, bo spotykają się drużyny, które są w stanie dać godzinę niesamowitej gry.
I ja powiem więcej. Stan Wisconsin słynie przede wszystkim z browaru. No z czym się kojarzy Stan?
Sera chyba.
Piwo. Piwo. Milwaukee przede wszystkim, bo piwo oczywiście. Ale tak czy inaczej, piwo i ser, gdzie sprzedaż tych produktów jest przeogromna, ale dorzuć do tego jeszcze tutaj dygresję krótką. Leszku, krótką dygresję zrobimy a propos NBA. Jeżeli Green Bay Packers zagrają w Super Bowl, jeżeli być może zdobędą Super Bowl, a Milwaukee Bucks mieliby dojechać do finałów NBA, to tam Stan Wisconsin wygrywa, absolutnie dominuje w Stanach Zjednoczonych.
Rural America ma swój rok.
Ale najlepsze jest to, że Milwaukee Bucks i tak wtedy pozostaną w cieniu Packers, niezależnie od wszystkiego. Bo w Wisconsin są Green Bay Packers i gdzie się nie ruszysz, Packers, słynna literka G, zielona na żółtym tle, no biało-zielona.
To też jedna z najstarszych drużyn sportowych, tak? I też jedna z symboli regionu.
No oni, tak samo jak New England Patriots dla stanu Massachusetts, przyjmijmy Bostonu, chociaż oni pod Bostonem skoszarowani, ale to są dokładnie dwie takie franchise marki, no Seattle Seahawks jeszcze można dorzucić a propos historii NFL, ale Packers absolutnie, no to są tacy Boston Celtics NFL trochę, można by takich określić. Nie wiem, czy to nie nadużycie, ale chyba nie.
Nie,
to chyba odpowiednie określenie. W każdym razie...
Mówimy, że Boston Celtics to wielokrotny mistrz NBA.
No, 16? 16.
Dynastyczny zdobywca tytułu.
Zdobywca, tak. Stąd mają Lakers zawsze kompleksy. Pozdrawiam fanów Lakers.
Ciężko być, ciężko, żeby Lakersi mieli kompleksy w ogóle.
Ja
powiem ci, że zawsze dla mnie to jest zabawne. Jak kibice tak gigantycznych klubów mają jakiekolwiek kompleksy wobec również gigantycznego klubu, jeżeli to jest różnica jednego pucharu gablotka.
Ale to są najlepsze, nie, bo to jest najlepsze tak, że fanów Lakers, no, jakby nie było, masz bardzo dużą bazę, oni są raczej tacy, bym powiedział, ortodoksyjni, związani z drużyną na dobre i złe. Natomiast fajna jest ta migracja. Pomijam, oczywiście pozdrawiam i szanuję tych, którzy nierozerwalnie miłością związani są i z Chicago Bulls, i z Boston Celtics. Niemniej, między tymi dwiema drużynami jest zawsze migracja, byle przeciwko Lakers. No, to jest akurat najciekawsze, że ten fanbase jest niby stały, ale jednak masz te dwie drużyny przeciwko tej jednej. No i to jeśli o to chodzi. Tak już bardzo stereotypowo patrząc i historycznie.
Dobra, to koniec dygresji z NBA.
Koniec dygresji z NBA.
Wracamy do Tennessee Titans.
Tak jest.
Derrick Henry. Ja mam
tylko zakończę zdaniem jedną rzecz. Jednym zdaniem. Rzecz tego, że 49ers, Packers, absolutnie totemiczne zespoły, absolutnie czekamy na to wydarzenie i tyle.
Taki American Game trochę. Bardziej,
American Dream nawet bym powiedział.
Bardziej gdyby Dallas grało z Green Bay, to byłby taki American Game.
No bardziej może tak, ale tutaj też wcale nie jest, wiesz, no 49ers też historia, tak? Oni też zdobywali Super Bowl i tak dalej.
Pan Montana chyba tam kiedyś
był.
Dzielił i rządził.
Był taki pan.
Taki także quarterback.
Także tutaj po prostu czekamy, no ale teraz właśnie Titans Chiefs, czyli finał konferencji, o którym mówią Stany Zjednoczone i prasa amerykańska przez cały czas, z uwagi na dwie przypadłości bardzo ciekawe. Kansas City Chiefs to ekipa, która trzy razy finał konferencji u siebie i trzy razy w tytkę.
W plecy.
No i Tennessee Titans, drużyna z szóstego miejsca, konia z rzędem temu, kto by przewidywał i już, i zwłaszcza od początku sezonu, kto stawiał na Titans, już teraz nieźle zarobiła.
Denzel Washington kiedyś zagrał w takim filmie Remember the Titans. To tylko on wierzył, że tytani dadzą radę.
Tak, tym bardziej, że Titans to jest też drużyna, która tak naprawdę jest jako Tennessee Titans od 97 roku. Młody, ale historię tworzy NFL, bo to jest bezpośrednia franczyza i spuścizna po Houston Oilers. Taka jest historia.
Tak, to jest kupiona karta Oilersów.
Tak, jest przeniesione, okay. Tak, dlatego, że w ogóle i najlepsze jest to, że Titans mają wpisane dwukrotne mistrzostwo ligi, ale jeszcze wtedy AFL i to było przed mergem, bo w 70 roku powstała ta NFL, jaką znamy i stąd też, z uwagi na szacunek do historii, mówimy o setnym sezonie, ale dopiero 54 Super Bowl, tak? No to jest jakby tutaj, żeby to historycznie uwarunkować, natomiast w 60 roku dwa razy mistrzostwo, 60-61 zdobyli Houston Oilers, dzisiaj znani jako Tennessee Titans. Mało tego, w 97 roku oni byli skoszarowani przez jeden sezon w Memphis i dopiero później przeniesieni i zainstalowani na stałe w Nashville, czyli 3 godziny jazdy od Memphis. Znowu krótka dygresja do NBA. Taka króciusieńka. No tak przy okazji.
Tylko 3 godziny?
3 godziny, sprawdzałem dzisiaj, tak.
Nashville, światowa stolica country.
Oczywiście, że tak.
A ja wczoraj w audycji całą godzinę country grałem.
Country grałeś?
Tak. I większość z nich tam ma Leszek, w swoich biografii, że przyjechali do Nashville, albo byli z Nashville, albo umarli w Nashville.
Powiem to publicznie. Ja wiem, że ty masz szerokie horyzonty, ale o country, czyli amerykańskie disco polo.
A ja uwielbiam.
Wcale cię nie.
A ja bym chciał, żeby polskie disco polo brzmiało jak country.
O Jezu, to też moje marzenie.
Uwierz mi. Derrick Henry. Wróćmy do tych tytanów z Tennessee. Jest tam taki running back, który szczególnie właśnie w meczu z krukami z Baltimore dał się niesamowicie we znaki swoim przeciwnikom. Gigantyczny mężczyzna, kawał chłopa, bo to jest facet, który ma 1,92 m wzrostu i waży 115 kilo, więc to jak się rozpędzi, on taki znany z takiego charakterystycznego ufryzowania, bo ma związany w taki jeden gruby warkocz włosy.
Dodajmy pan z numerem 22, jakby ktoś oglądał.
I ten warkocz wystaje. Tak, taki pan, który najczęściej od quarterbacka dostaje szybciutko piłkę, a później grubasy starają się go zabić.
A on ma biec po touchdown.
I nie dać się zabić. Grubasom.
Dlatego ma tych wszystkich obok tight endów i tak dalej.
Tak, kolegów, którzy pomagają mu nie zginąć. Mimo tego, że jest dużym chłopem, to polują na niego większe chłopy.
I tutaj tym z państwa, którzy dopiero może odkrywają i mamy nadzieję, że nieskromną, że może dzięki nam się zarażą tymi playoffami i zerkną na NFL, co tam się dzieje, to zawsze running back biegnie w obstawie 4-5 zawodników dookoła. To jest bardzo widoczne. Jak się przyjrzymy, nie będziemy się patrzeć na piłkę, tylko na szerszy aspekt poruszania się po boisku, to zawsze jest tych czterech kiziorów wokół niego, którzy mają za niego przyjmować ciosy.
Ten szerszy aspekt też jest bardzo fajny. Ja powiem ci, bardzo lubię oglądać tak spotkanie, kiedy z kamery z góry są pokazywane formacje, w jaki sposób są zagrane zagrywki. O, czasami faktycznie bardzo mi się podoba to, jak trenerzy przygotowują pułapki na drużyny przeciwne, że na przykład zagrywka w swojej pierwszej fazie sugeruje pewną drogę, którą niby podąży, po czym nagle okazuje się, że zupełnie inny pomysł. To jest dlatego bardzo mi się ten sport podoba w tym skondensowanym swoim wymiarze, bo jest to taka gra między trenerami w to, kto wymyśli lepszy sposób, żeby tak. przeciwnika zrobić w bambuko. Bo tych, nie oszukujmy się, te zagrywki są studiowane, znane przez przeciwników, rozpracowywane, studiowane przez całe rzesze analityków, którzy nic innego nie robią, tylko grube pieniądze zarabiają na tym, żeby rozszyfrować przeciwnika, który będzie walczył, a mimo wszystko nadal się udaje.
Poza tym to jest jeszcze fantastyczne, nie tylko między trenerami, którzy składają system w całość, ale pamiętaj, że wiesz, ty będąc head coachem, masz jeszcze 3-4 innych asystentów, a zwłaszcza ważny jest trener od defensywy i od ataku, poza tym masz trenerów linebackerów i tak dalej, poszczególnych formacji, i wyobraź sobie, że przychodzi trener od defensywy i mówi: coach, rozmawiałem właśnie z analitykami, słuchaj, mam taką i taką koncepcję, i Leszek mnie teraz nie słucha, ale mniej więcej w dużym uproszczeniu, my cały czas upraszczamy trochę ten skomplikowany sport, natomiast powiedzmy sobie wprost, że czasami w niektórych akcjach, i zgodzisz się chyba z tym, Leszek, nie chodzi do końca o to, żeby patrzeć na piłkę tylko z perspektywy widza, tylko właśnie na cały system, który się dzieje na boisku. Zwłaszcza jak wchodzą formacje specjalne do gry.
Chociaż ja powiem ci, że ostatnio formacje specjalne trochę rozczarowują, ale to może dlatego, że po prostu trenerzy, koordynatorzy formacji specjalnych w defensywie robią swoją dobrą robotę i bardzo szybko są akcje zamykane. Kiedyś mimo wszystko przekroczenie połowy boiska po returnie było czymś częstszym. Teraz w zasadzie jest tak, że zawodnik już na 40 yardzie jest łapany i to tak w zasadzie bardzo, bardzo ładnie zespoły w tej chwili zamykają grę. Też powiedzmy, że tutaj w rugby jest ten o tyle łatwiej zamknąć grę, bo jest 15 chłopa na boisku, to jest 11 zawodników na boisku, jest 4 chłopa mniej, więc tych metrów trochę jest więcej do tego, żeby się zmieścić. Ale mimo wszystko teraz drużyny specjalne moim zdaniem fenomenalnie zamykają i gracze po złapaniu praktycznie od razu są eliminowani z biegu.
Ponieważ symbolem naszych dyskusji są zawsze dygresje, to ja teraz zaproszę cię do takiej dygresji.
Słucham.
Powiedziałeś o tym wpływie. Różnica w liczbie zawodników to jest raz. Dwa, w rugby nie możesz podawać do przodu.
Tak, a tutaj z kolei, wiesz co, nie wiedziałem, że istnieje takie ograniczenie, że quarterback, żeby podać do przodu, nie może przekroczyć line of scrimmage. Że po przekroczeniu line of scrimmage...
Za pleców tych, co się kotują.
Znaczy, jak jest linia, z której była zagrana piłka, to jeżeli quarterback ją przejdzie, nie możesz podać do przodu.
Musi zasuwać sam.
Albo podać do tyłu.
Albo podać do tyłu.
Albo podać do tyłu, bo podawanie do tyłu w trakcie akcji
jest możliwe.
Zresztą czasami są takie trick play, w których jest to wykorzystywane, że na przykład jest jakaś taka sytuacja, że zawodnicy podają sobie piłkę w drugiej czy trzeciej fazie gry. No, w futbolu jest w zasadzie, można powiedzieć, quarterback, rzut i szybkie przerwanie akcji, bo eliminujesz tego, który dostaje piłkę. Albo on eliminuje ciebie.
Dlatego quarterbackowie są zawodnikami jednymi z najwyższych kontraktów. Zawsze jest ich, powiedzmy, dwóch mniej więcej na ekipę, bo więcej nie trzeba, ale quarterback, czyli rozgrywający...
Jak jeden urwie rękę, to wtedy wchodzi drugi.
To drugi wtedy wchodzi, dokładnie, więc jakby ten rezerwowy quarterback to trochę jak rezerwowy libero w siatkówce, tak? Jedna z bardziej depresyjnych funkcji, bo jesteś dobrze opłacany i musisz być gotowy do gry, ale jest szansa, że nie wejdziesz.
A zarazem twój kolega jest dużo bardziej opłacany i mówi się o nim co tydzień, bo dokładnie. To on kieruje tym, jak twoja drużyna gra, i ty masz małe szanse, żeby przejąć od niego tę rolę.
Dlatego wtedy lepiej może zostać running backiem, bo tam jest przynajmniej kilku i zawsze masz większe szanse na to, że piłkę dostanie.
No, facet, który jest zastępcą Toma Brady'ego, na pewno się nudzi od wielu sezonów.
No, ale myślę, że za te pieniądze też bym posiedział na ławce pod Tomem Brady'em, że tak się wyrażę.
Absolutnie, myślę, że to jest dobra, chociaż wiesz co, to sportowo musi być straszne, być na przykład 10 lat w klubie, nie grać nic ważnego, bo zastępujesz giganta i fajnie, że zarobiłeś na dom, fajnie, że twoje wnuki, jak dobrze zainwestowałeś, to twoje wnuki już nie mają szansy być głodne, nigdy. Więc super, tylko że z drugiej strony kończysz karierę, jesteś Joe Robinsonem, który ma 4 Super Bowle, ale, tak, nie ale twój sąsiad nawet nie wie, że kim ty do cholery jesteś.
Wyobraź sobie na przykład taką sytuację, nawet jeden sezon wytnijmy z tej rzeczywistości. Masz 16 spotkań plus playoffy, tak? Masz 16 spotkań sezonu zasadniczego. No, byłem zdobywacie Super Bowl po playoffach, gdy byłem zastępcą, rezerwowym Toma Brady'ego, tak? A w ilu meczach zagrałeś? W żadnym. Ale mam mistrzostwo.
Generalnie z Washington Redskins 12 minut.
Tak.
Jak to było 60-0.
Bo to miał Katar akurat i nie chcieliśmy...
Nie, bo było 60-0 i graliśmy z Redskinsami, no.
No trochę tak, no niestety, to jest brutalna strona NFL, ale też może dlatego to tak przyciąga i ci bohaterowie są naprawdę bohaterami, że rzeczywiście tam masz wybór samców alfa i to są goście, którzy, wiesz, no, ci, którzy walczą miejsce w składzie, poza tym pamiętaj o jednym, oni walczą o miejsce w składzie, ale też walczą trochę o siebie, bo tam nie ma, musiałbym zobaczyć, jak się teraz to zmieniło, ale przez wiele, wiele lat nie było umowy zbiorowej i zawodnicy nie byli chronieni w żaden sposób, jakkolwiek.
I do dzisiaj przez to, że wielu zawodników popada w tarapaty prawne w NFL, to jest plaga. To jest prawdziwa plaga w NFL, to jak NBA i NHL się stały grzecznymi ligami przy NFL-u. Już nawet kiedyś widziałem Saturday Night Live, miało taki skit, że jakby się mecz futbolowy powinien zaczynać, to wiesz, kolesie by nie, Darren Jackson, napaść. Mike Scott, prosty, nielegalne zatrudnienie prostytutki, przemyt heroiny. Każdy z nich ma jakby...
17 stycznia, godzina 13, 16 stycznia 2020, 12:51 amerykańskiego czasu, główna strona NFL. W Nowym Orleanie policja w czwartek zatrzymała wide receivera Cleveland Browns, Odella Beckhama.
A on, to też jest znana postać, nie tylko z tego, że Nike zarobiło parę milionów na tym, jak złapał piłkę jedną ręką i cała Ameryka oglądała znaczek Nike na rękawiczce, no, którą złapał tę piłkę, ale Odell potrafi też odpalić, jak widać na załączonym,
no, więc
obrazku.
O to chodzi, a to nie jest anonimowa postać.
Absolutnie, jest wielka gwiazda z gigantycznym kontraktem w Cleveland Browns.
Tym bardziej, że był wide receiverem na uczelni LSU, stąd właśnie w Nowym Orleanie się tam...
Ojej, to ta uczelnia, z której Shaq też jest. Wracając do tych problemów zawodników NFL, no oni bardzo często wpadają w problemy prawne, więc dlatego bardzo dużo klubów nie chce dawać gwarantowanych kontraktów. Bo zawsze może być tak jak z Antonio Brownem przed tym sezonem, że pan się pogniewa na kask i powie dziękuję, tak? A musisz mu płacić, tak? Bo kontrakt ma gwarantowany, więc w NFL te gwarantowane kontrakty są rzadsze. Poza tym zwróć uwagę, że w koszykówce graczy w drużynie jest 12, z tego co pamiętam?
Teraz do 15 powiększono.
Do 15. W
Poczekaj, 17 łącznie możesz mieć na kontrakcie. W tym dwóch zawodników two-way.
Okej.
Okay. O, tak to wygląda, jeśli chodzi o pełny roster, natomiast meczowo zawsze jest tam 12.
To pełny roster meczowy NFL-owski jest ile osób?
Poczekaj, ostatnio to liczyliśmy. 36 masz w drużynie meczowej, natomiast łącznie, bo masz jeszcze składy rezerwowe, treningowe i tak dalej, więc tam jest około chyba 63.
Więc płacisz 63 chłopa.
No tak, tylko pamiętaj, że ci najniżej opłacani, bo dostają tam powiedzmy 100-200 tysięcy.
Tak, ale też relatywnie wtedy największe gwiazdy nie zarabiają tyle, co największe gwiazdy sportu, na przykład koszykówki.
To prawda. Dlatego oni tak do imentu wszystkie kontrakty reklamowe, wszystko, tym bardziej, że to jest chyba sport, przy całym szacunku do NBA, którą kochamy obaj, właśnie ten wątek samca alfa, bycia gwiazdą, i dlatego oni też mogą tyle, podpisują tyle tych kontraktów sponsorskich, reklamowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
No też, dealerski. Też nie oszukujmy się, to jest ciągle łopat w Stanach Zjednoczonych, sport numer jeden. To jest ciągle 100-tysięczne stadiony uczelniane w tej lidze NCAA futbolowej, 120, 115, 130 tysięcy. Po Korei Południowej największe stadiony to są stadiony uczelni futbolowej. Ten sport nadal w niedzielę przyciąga całą Amerykę, przynajmniej białą Amerykę południowych Stanów, no ale też nie oszukujmy się.
Sama liga NFL,
również, no,
tylko Super Bowl jest w stanie z reklam za Super Bowl się utrzymać przez cały rok, a nie mówimy jeszcze o innych dealach, kontraktach telewizyjnych i tak dalej, mówimy o samym dochodzie z reklam.
A to też dlatego, że to...
Tu mówię oczywiście o lidze, bo tam...
W zasadzie mecz Super Bowl też jest takim, wiesz, wydarzeniem jak gala Oscarowa już. Taki
to jest kultowe wydarzenie, jedno z największych na świecie, wiesz, no masz Igrzyska Olimpijskie, masz Tour de France, masz Super Bowl.
No tak, ale to bardzo ten Super Bowl jest takim profilowanym dla jednego, można, kraju, który się aż tak fascynuje, że robi tę liczbę.
Tak, natomiast na świecie to jest, tak jak ci mówię, na świecie to jest trzecia, czwarta impreza, no bo wiadomo, że jeszcze są gdzieś ponad tym wszystkim Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tak? I finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale pod kątem jakby na świecie najlepsze jest to, że i tak statystycznie ciut więcej ludzi ogląda to Super Bowl niż finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
Myślę, że Australia robi te liczby, Chiny robią te liczby, Indie, Japonia robi te liczby.
Japonia, Korea, Chiny tak, no Chiny przecież jako Chiny paradoks teraz, też. Zobaczymy jak będzie teraz, bo teraz tam Trump się z nimi tam kłóci i tak dalej, ale generalnie i tak ten rynek jest przebogaty, przeduży. W Afryce przecież też masz odbiór Super Bowl, czy w ogóle futbolu dosyć spory, ale co jest ciekawe, rozmawialiśmy o tym niedawno, ze dwa tygodnie temu, z chłopakami z NFL.com.pl, polecamy bardzo serdecznie jako polskie źródło informacji o NFL, że właśnie dopiero 3 lata temu ten program międzynarodowy odpalono w NFL, mimo tak dużego zasięgu na świecie. To jest też bardzo ciekawe.
Nie, ten sport się nie przyjmie, łopat. Na starcie za dużo musi zainwestować. To jest sport tego, że rodzice, dla rodziców wydanie dwójki na strój.
Ale wiesz co, właśnie nie teraz to się troszeczkę zmienia. Na przykład jest tam opcja znowu gdzieś powrotu do Europy. W Londynie przecież masz rozgrywane mecze NFL. Była próba stworzenia kiedyś tej takiej NFL Europe.
Tak? Ojciec Lonzo Bola no grał w London Monarchs.
Jak to przebrnąłem przez jego CV, to był
mecz,
tam.
Tak?
Tak, no, bardziej wiesz, to tak jakbym był zmiennikiem Toma Brady'ego. No, bardziej, tylko musiałbym coś umieć. Ale wiesz, to bardziej na tej... Ale był, tak, no był, formalnie był w drużynie, nawet zagrał w kilku meczach, jak najbardziej. Tylko pewnie, dostał parę strzałów na głowę. To też jest ważna kontuzjogenność. W kontekście rugby, znowu możemy zrobić małą dygresję. W rugby zderzasz się częściej, ale z mniejszą siłą. Natomiast tam na pełnej prędkości, jak dostaniesz strzała, no to jednak dostajesz mocnego strzała. No w rugby też, ja wiem, ty jako rugbysta będziesz...
Nie, znaczy wiesz, absolutnie, w dżule są na pewno większe, no bo mężczyzna jest chroniony, więc rozpędza się do ekstremalnej prędkości, też drugi mężczyzna rozpędza się do ekstremalnej prędkości, dzięki temu, że są chronieni, to z tego spotkania są w stanie obaj wyjść w miarę cało.
No ale zdarza się, że jej kaski spadają.
Co bardzo strasznie wygląda swoją drogą, bo też zdaje sobie człowiek sprawę z tego, ile jak się wtedy te wektorki nakładają, ile tych dżuli wpada. To jest...
No i stąd też po karierze między innymi właśnie te problemy nerwowe, które cię, neurologiczne, które cię pchają, znaczy nie ciebie, tylko które pchają ich w dragi. No.
Któryś z tych grających ciągle running backów, ja nie wiem, czy to właśnie nie ten chłopak, który gra w Baltimore Ravens, tam jest taki Mark Ingram, tak? Mhm. Taki też zły, niski, napakowany testosteronem zbój. Taki serio bumper taki.
Running backiem jest,
running tak? Backiem, running backiem, tak. To on powiedział, że są takie dni, są takie poniedziałki, gdzie naprawdę, stary, do 17 nie jesteś w stanie nogi z łóżka zdjąć. Więc no to jest bardzo eksploatujący fizycznie sport. To akurat jestem w stanie uwierzyć, że jest to mega kontuzjogenny i bardzo mikrourazowy taki, którym masz bardzo dużo, no nikt nie liczy złamanych palców, tak?
No
nikt
nie traktuje tego jak kontuzję, tak?
Złamany nos nie jest traktowany jako kontuzja, pęknięta kość policzkowa nie jest traktowana jako kontuzja, no dopiero jak ci się oczodół zapadnie, to mamy problem, tak?
Nawet,
palców złamanych nikt nie będzie liczył jako kontuzję.
Nawet w zeszłorocznych finałach, w zeszłorocznym, bo 19, czy rok 19 był, w finałach NHL miałeś z Dan O'Hara, tak? Jak ładnie mówili Amerykanie, z Dan O'Chara, który stał się legendą Boston Bruins, który przecież w masce specjalnej grał, bo dostał strzał w zęby, nie wywiadów nie udzielał, bo nie mógł mówić, ale mimo wszystko wyszedł, miał taką specjalną
Przez słomkę, ale w hokeja grał.
Ale w hokeja grał, tak, i w finałach oczywiście przegrali wtedy z St. Louis, Boston Bruins, ale tak czy inaczej, no, był ten bohater właśnie taki, no, nawet nie Cinderella story, tylko taki hero story, jeśli chodzi
o finały NHL. Ciuszek, bo on wygląda jakby zjadł kopciuszka.
No to jest, wiesz, bardzo ważny zawodnik dla całej ligi, także...
Gigantyczny mężczyzna jest.
Tak, tylko mówię w kontekście, wiesz, jakby całej historii, która za tym idzie. I tak samo trochę, znowu, dyskusja, wróćmy do dyskusji między Titans a Chiefs i można powiedzieć, że Stany są podzielone mój drogi, pomiędzy Tennessee i Kansas, pomiędzy Nashville i Kansas City, dlatego że obie drużyny mają swoje argumenty, bardzo dużo jest argumentów na korzyść Kansas City Chiefs, którzy mają świetny atak,
Patrick Mahomes,
dobrze zbilansowaną obronę, ale z drugiej strony Tennessee Titans jawią się trochę, to hasło nie padło w tych przekazach amerykańskich, ale jakby złożyć to do kupy, to nie wiem, Leszek, czy się zgodzisz po tym, co sam oglądałeś i sam wyczytałeś, że to są takie wampiry energetyczne trochę, Tennessee Titans. Oni tak trochę przyczajony tygrys, ukryty smok, oni mają świetną defensywę, ale to wszystko znowu robota też trenera, którego nie możemy nie doceniać.
Bo ciężko się gra z zespołem, który jesteś w stanie bombardować, wchodzisz z nimi na ich 20-30 yard i koniec.
I oni przejmują twój styl gry nagle się
okazuje. I koniec, jest ściana. I nagle się okazuje, że do 20 yarda jesteś w stanie cokolwiek zrobić, a później panowie się od siebie odbijają. Są takie statystyki tych obrony i ataku w red zone, tak zwanym, tak? To jest Tennessee Titans ma doskonałą statystykę obrony przed trzecimi i czwartymi podaniami, wtedy kiedy ten zespół atakujący jest pod presją i musi wykonać udaną zagrywkę, czyli stosuje wtedy swoje najlepsze i najbardziej skuteczne zagrywki. Oni są doskonali w wyłapywaniu tych sytuacji, ale myślę, że mimo wszystko Tennessee Titans to jest Cinderella story tego
absolutnie
playoffu.
Już
Kansas City Chiefs to jest zespół, o którym się mówi, jest zespół, w którym jest gracz, o którym się mówi jako potencjalnym MVP ligi. Tennessee Titans to jest wild card, to jest zespół, który pokonał już, to myślę, że Tennessee Titans już sezon na wyrost ma w tej chwili.
No oni i tak zrobili dużo więcej. Pamiętajmy, że mówimy o szóstej drużynie,
tak jest,
a ósmej w zeszłym sezonie, nawet do
play-offów.
Takie,
które o wildcard walczyło z przeciwnikiem, który powinien na papierze pokonać ich.
No najpierw, słuchaj, no przede wszystkim już sam początek, czy właśnie wildcard, wywalenie mistrzów, obrońców tytułu,
tak jest,
sześciokrotnych zdobywców Super Bowl, czyli właśnie New England Patriots, no a później zderzenie i tak naprawdę przejechanie się, patrząc też po wyniku, przejechanie się po prostu po absolutnym liderze całej ligi.
Po głównym faworycie tego,
zdecydowanie,
tych rozgrywek i zespołu, który był głodny, żeby w tym roku coś zrobić, dlatego że Baltimore to też jest zespół, do którego zacznie, szczególnie po tym sezonie, przytknie łatka one and done. Będą kibice się tak samo śmiali jak z Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles to jest kolejny zespół, którym jest one and done od paru sezonów. Co z tego, że zespół jest w stanie wywalczyć wejście do playoff, jak to jest później.
No Eagles zresztą dostali
pierwszy, i w tym roku jest to samo.
Strzała od Seahawks w wildcard.
Co prawda Seahawks to jest taki przyczajny tygrys. Ja myślałem, że oni właśnie z Packersami będą w stanie bardziej powalczyć, tam troszkę już na włosku ten mecz był, ale dlatego tutaj,
słuchaj,
w tym drugim meczu moim zdaniem Green Bay może sprawić niespodziankę, chociaż będę mocno ściskał kciuki za złoto czerwonych.
Jednak.
Tak, a w tej chwili, drogi mój łopacie,
tak, Leszku,
zrobimy dygresję muzyczną.
Proszę cię uprzejmie.
Skoro Tennessee Titans, to Arrested Development i kawałek Tennessee.
Proszę. Słuchasz Weszło FM. Jesteśmy cały czas z audycją American Dream i troszeczkę znowu jako mistrzowie dygresji, bo chyba możemy sobie samozwańczo taki tytuł przyznać, drogi Leszku, w naszych zderzeniach intelektualno-werbalnych, to odeszliśmy na chwilę od samego NFL. Na chwilę odejdziemy właśnie, będziemy kontynuować dyskusję pozaantenową o stadionach, bo ty znalazłeś bardzo ciekawą informację a propos samych stadionów. 10 na świecie, na całym świecie, top 10. I ile? 8 jest stadionów futbolowych?
8 stadiony futbolowe i to na dodatek uczelniane,
żadnego
NFL. Nie NFL, tylko stadiony uczelniane. Największy jest stadion Rungrado, to jest stadion w Republice Ludowej, Republice Korei. Ten, na którym oni organizują te takie wielkie festiwale, gdzie setki tysięcy dzieci na komendę macha flagami. Na pewno widziałeś taki karnawał.
To tam, gdzie reprezentacja Korei Północnej przygotowywała się wtedy do Mistrzostw Świata, w których pokonali Brazylię w finale.
Być może.
Bo taka informacja poszła w Korei Północnej.
W każdym razie to jest największy, a zaraz potem jest stadion w Ann Arbor w Michigan. To jest stadion uczelni Michigan State. Michigan Wolverines tam grają.
Co oznacza, że jest to bardzo bogata uczelnia, dlatego że tu pozwolić dygresję od dygresji. Po czym poznać bogate uczelnie w Stanach Zjednoczonych? Że ma drużynę futbolową.
No ten program futbolowy sporo kosztuje, a na pewno na stadionie, który ma 107 tysięcy, Beaver Stadium to jest stadion Penn State, to jest uniwersytet w Pensylwanii, tak? I bohaterowie ostatnich miesięcy, czyli zespół ostatnich tygodni, zespół Tennessee Titans też ma zaplecze akademickie. To zespół się nazywa Tennessee Volunteers.
W Knoxville?
W Knoxville, tak jest. Stadion jest Neyland Stadium, 102 tysiące pojemności.
Czyli Knoxville dla odmiany na, jakby, jak popatrzymy, że Nashville jest na środku, to Knoxville jest na wschód, a Memphis na zachód. No Memphis jest przy granicy stanu w ogóle, tak swoją drogą.
102 tysiące stadion uczelni.
A dodajmy, że Marakana przed przebudową miała 100 tysięcy i była uznawana za największy piłkarski stadion świata, tak? Jeśli chodzi o piłkę nożną. Ale to, co jest... Ja a propos stadionów jeszcze, Hard Rock Stadium w Miami Gardens na Florydzie, tam, gdzie odbędzie się finał setnego sezonu NFL, a tak naprawdę 54. Super Bowl, ma 66 tysięcy krzesełek. Także taki stadion, nawet jak na warunki NFL, raczej średniej wielkości. Nie za duży, nie za mały. Taki na Florydzie w sam raz.
Niesamowite robią na mnie wrażenie te stadiony. Texas A&M, proszę bardzo, 100 tysięcy.
O Jezu. A czy mógłbyś, Leszku, z ciekawości wpisać stadion Seattle Seahawks? Bo opowiadałem.
Specyficzny
chyba,
stadion.
Nie wiem, czy ci opowiadałem, kiedy wylądujesz w Seattle, jedziesz z lotniska i mijasz wszystkie możliwe fabryki, zakłady
Boeinga
dokładnie. I wjeżdżasz i się z takiego wzgórza, bo tam jest bardzo górzyście. Tam w ogóle San Francisko i położenie San Francisco w porównaniu do Seattle, to jest tak naprawdę spacerek, bo Seattle jest jeszcze bardziej pofałdowane. No właśnie, stadion Seattle Seahawks to jest pierwszy obiekt, który majaczy nad całą panoramą, oprócz tej słynnej wieży telewizyjnej, którą jest Supersonics na koszulkach.
Jak mi brakuje tego klubu, ja wiem, no że bardzo. To jest Oklahoma City Thunder, ale wróćcie też... NBA, tak. Miastu, które wydało Garego Paytona i
tu byś się z Garym Paytonem dogadał.
Detlefa Schrempfa.
Tak, ale słuchaj, był nawet projekt, i uważaj, był projekt, żeby w pewien sposób reaktywować NBA w Seattle, tylko nie pod nazwą Supersonics, bo ta należy do Oklahoma City Thunder. I zablokowany został ten projekt przez ortodoksów, na czele których stoi Gary Payton, który mówi o tym otwarcie, że on to zablokował, bo jeżeli ma wrócić NBA do Seattle, to tylko Supersonics. I Gary Payton powiedział: nie zastrzeżecie mojej koszulki, dopóki nie będzie Sonics z powrotem w Seattle. Bo już miał
byłbym za tym bardzo, dlatego że bardzo lubiłem tę drużynę. Przypomnijmy wszystkim młodszym kibicom, że ktoś taki jak Ray Allen również zaczynał karierę w tym klubie.
Kevin Durant jeszcze został wybrany w ostatnim roku trwania Seattle Supersonics.
To prawda, miał tę przyjemność zagrać chwilę w tej zielono-żółtej koszulce.
Tak.
Ja w ogóle z tej północy Kalifornii lubiłem, wiesz co, te kluby, dlatego że...
To jest wasze...
północy Stanów Zjednoczonych.
Północy Stanów Zjednoczonych, tak.
Północnego zachodu Stanów Zjednoczonych. O tak, o to mi chodzi. Raz, że ten rap był specyficzny stamtąd i od razu lubiłem te miasta, dlatego że też stamtąd muzyka była dość ciekawa. Nie tylko rap, w ogóle muzyka była
Nirvana
ciekawa. No, Seattle, absolutnie stolica muzyczna grunge'u. Ale też Seattle Supersonics dzielili z San Francisco, a w zasadzie z Oakland Athletics, kolory i ta kombinacja tego zielonego, Green Bay Packers ma też tę kombinację, tego zielonego, takiego zgniło zielonego,
taki butelkowy
z żółtym,
zielony nawet,
takim żółto-pomarańczowym.
Tak lekko
super kombinacja kolorystyczna. Oakland Athletics, czapeczka klasyczna, zielono-żółta.
Którzy to Oakland Athletics pozostają w Oakland, ale zostaną przeniesieni w inne miejsce.
Gdzie? To Oakland już nie będzie miał żadnego zespołu sportowego?
Nie, Oakland...
Raidersi już nie
będą
są.
Będą w Las Vegas.
State Warriors przenieśli się do San Francisco przez Zatokę.
Tak.
Rozumiem, że...
Athletics będą, tylko oni będą w innej dzielnicy. W innej dzielnicy Oakland, ale jakby w granicach miasta. Natomiast ten obiekt, a propos, skoro już tak odeszliśmy, zresztą stadion Ace, czyli Oakland Athletics, to jest jeden z niewielu, jeszcze przyjmijmy obecnie, funkcjonujących stadionów, gdzie jest stadion baseballowo-futbolowy.
Tak.
A zaraz obok była stara Hara Oracle Arena, tu dosłownie, ja wiem, z 15-20 metrów i była hala, taki wielki, wspaniały kompleks sportowy. Świetnie to wygląda w ogóle na zdjęciach z powietrza, to polecam. Jak oni się... Colosseum, o właśnie. Tak się nazywa ten stadion, Colosseum w Oakland. O, to tak przy okazji jeszcze, ale kończąc dygresję NBA, no to, czy amerykańskich sportów, no to w Seattle będzie gratka dla fanów hokeja. bo NHL będzie miało 32 drużyny i 32 będzie ekipa ze Seattle. Teraz wybierają nazwę. W Seattle będzie NHL.
Okej. Okay.
Mina Leszka.
Nie,
żałuję, że nie jesteśmy w telewizji teraz.
Ciężej będzie wtedy wrócić drużynie NBA, dlatego że Seattle jest chyba na tyle dużym miastem, że hokej stanie się tym one team ticketem.
Wiesz co, i tak pamiętaj, takie że tam trochę... są Seahawks, którzy i tak ci, wiesz.
Seattle Seahawks, no właśnie. Jest bardzo popularny klub.
Dlatego właśnie mówię, tak już bardzo kończę. Dobry. Wracając do tej historii, to właśnie jak się wjeżdża do Seattle od strony lotniska, to pierwsze dwie konstrukcje, które widać, no to wieża charakterystyczna, no i majaczy w tle stadion Seattle Seahawks, gdzie podjechaliśmy pod ten stadion, no to naprawdę to wygląda przekosmicznie, jeśli chodzi, jak się czujesz mały w stosunku do tej budowli, która
tam... Dobra, ty mi lepiej powiedz, czy żeś był w tej restauracji na tej wieży.
Nie byłem, nie, tam nie mieliśmy czasu aż tyle, żeby wiesz, tam byłem, tak że powiem, przejazdem przez niecałą dobę, bo akurat wtedy do Przemka Karnowskiego do Spoken się transferowaliśmy, więc to taki był...
Spoken.
Także niecała doba, jedna noc, bardzo krótka, znaczy w sensie intensywna, bo trzeba było jak najwięcej wchłonąć, chociaż nocą tego miasta. Nie, nie były to przygody związane z alkoholem, od razu uprzedzam. Bo to zazwyczaj, krótka noc, to od razu jedno skojarzenie. Nie,
że się do Spokojnie jechać, to wieś jest.
No nie,
przepraszam,
no to jest
Spokojnie, ale...
Spokojnie to jest drugie największe miasto.
Dobra.
Stanu Waszyngton. A wiesz, jakie fajne tam jest ten? Wodospad jest w środku,
wodospad w środku miasta.
Uczelnia Gonzaga.
No ja wiem, no ale to... I góry piękne obok.
No i nie, no krajobrazowo jest przecudownie. Jak ktoś lubi zimę, polecam. No i do tego można bardzo blisko. Jak mieszkasz w Spokojnie, to jeździsz do Idaho po paliwo. Bo jest dwa razy tańsze.
Wiesz co, to tak jak w Nowym Jorku jeździsz do New Jersey po fagi.
No coś w stylu.
Albo w Chicago do Milwaukee. No, po coś, tak, nie wiem, więcej. Po co się jeździ z Chicago do Milwaukee, z Illinois.
Po browar.
Być może tak.
No, głównie.
Znaczy ten, żeby nie było, no ten wodospad Spokane w środku miasta wygląda niezwykle efektownie i te mosty przecinające się w środku miasta wyglądają
jest
naprawdę
taka tama nawet
bardzo fajna. Efektownie. No. To rzeczywiście wygląda malowniczo.
Zatem to jest takie, wiesz co, fajne takie...
Tak jak malownicze to wyglądało w XIX wieku.
Ale wiesz co, to jest takie typowo, no właśnie, bo to jest takie, co jest fajne w Spokane, to jest takie, jakbyś wyjął to miasto właśnie z filmu, takiego amerykańskiego filmu z lat o, nawet 90. Tak, trochę też, zimą tak, zimą zwłaszcza, ale podobno lato jest tam przecudowne, lato,
nie,
wiosna.
Spokane nie kręcili też Twin Peaks przypadkiem?
Nie, to w Minneapolis.
Nie, w stanie nie. Waszyngton kręcili.
W stanie Waszyngton?
Tak.
A wiesz
tak,
co,
tak.
Może, a zerknij, bo powiem ci szczerze, nie ten. Tu mnie zabiłeś.
W stanie Waszyngton kręcili.
Ale bo w Minneapolis kręcono co innego.
Fargo było kręcone w Minneapolis.
Tak, dziękuję ci właśnie.
Już ci mówię, gdzie było kręcone, bo te miasta do dzisiaj, że tak powiem, zresztą w jednym z nich jest nawet ten hotel, który jest w... już ci mówię, Snoqualmie Falls to jest jedna z tych miejscówek. Roslyn, to jest niedaleko Roslyn w stanie Waszyngton.
Roslyn w stanie Waszyngton.
Snoqualmie, miasteczko Snoqualmie jest, było głównym miejscem, w którym kręcono, to jest takie miasto leżące u podnóża gór, aha, znane właśnie z takiego wodospadu, który był właśnie użyty w Twin Peaks.
A wiesz, jakie jest miasto?
Niedaleko
jest
Snoqualmie Pass, taka znana dość przełęcz na szlaku rowerowym, bo nawet mam takie opony, które się nazywają Snoqualmie Pass,
bardzo.
Właśnie od tej przełęczy.
A wiesz, jaki jest jedno z miast partnerskich? Spokane, tak przy okazji?
Spokane, nie wiem.
Machaczkała w Rosji.
Machaczkała?
Machaczkała.
Egzotycznego bardzo. To jest Dagestan?
Kurde, to mnie zabiłeś. Teraz wiem, że tam jest drużyna Anży Machaczkała. Która...
To jest Kaukaz na 100%. Albo Dagestan, albo Inguszetia.
No, tak blisko chyba współpracują. Machaczkę już sprawdzam, bo chciałem zobaczyć to Spokane w filmie, wiesz? Ale tam jest na przykład Międzynarodowy Festiwal Filmowy, tak swoją drogą. I na przykład tam się odbywa
Dagestan.
The Spokane Gay and Lesbian Film Festival też w listopadzie.
To mnie wcale nie dziwi, że bo to jest stan Waszyngton jest progresywny bardzo.
No ale wiesz co, on jest o tyle śmiesznie progresywny i to jest akurat, tu się nie szydzę, tylko chodzi o to, że stan Waszyngton jako taki uchodzi za bardzo konserwatywny, tylko Seattle i Spokane to są te dwa ośrodki, które są takie dosyć liberalne.
Portland to już
Oregon. To tamto jest już w ogóle liberalnie.
Tam się leją cały czas na uczelni.
Tam jest bardzo liberalnie, bym powiedział.
Piękne nawet. Lasy.
Natomiast szukam Spokane.
Piękne
kurczę.
Lasy.
Czekaj, media, no bo media, tam można dziennikarstwo studiować na uczelni Gonzaga i tak dalej, całe miasteczko takie medialne jest wręcz na uczelni. Pozdrawiam Przemka Karnowskiego, jak zawsze, przy tej okazji.
Oregon jest pięknym stanem.
No, sam Oregon.
Bardzo ładnym stanem.
miasto róż, dlatego żeby właśnie tam, ponieważ tam był ten dziki zachód, to właśnie w Oregonie nam się trzaskali cały czas, no to tam te róże potem posadzono, żeby ładnie było.
Tak?
Tak, żeby tak ukoić, wiesz, tak trochę załagodzić temat. No dobra, ale wróćmy może do Nashville na chwilę, a tak naprawdę do Kansas, bo w Kansas City oczywiście odbędzie się spotkanie finału konferencji AFC pomiędzy Kansas City Chiefs i Tennessee Titans i powiem szczerze, jako fan historii takich jak z bajki, trochę Cinderella Story, jestem absolutnie, będę trzymał kciuki za Tennessee Titans. Nie wiem jak ty, Leszek.
Też wiadomo, będę trzymał kciuki,
pomimo sportowych argumentów, które raczej powinny być po stronie Chiefs.
Zawsze lubiłem film Remember the Titans i też będę trzymał kciuki za Tytanów, dlatego że zawsze jestem pod tego zdania, że bij mistrza, chyba że grasz z Argentyną, wtedy vamos za Ganari w ogóle, ale do tego momentu rzeczywiście bij mistrza.
Tym bardziej, że no, wiesz co, bij mistrza to raz, a dwa to tak naprawdę tu nie ma mistrza.
No nie, nie ma mistrza, ale chodzi o to, że dużo lepszą drużynę, taką, która z góry jest skazywana na wygranie tego meczu.
Ale wyobrażasz sobie, co by było, tak sobie trochę w sporcie nie lubimy gdybania, ale gdyby Titans nie tylko awansowali do Super Bowl, ale,
ale
zdobyli...
Nie ma już takich historii.
Dlaczego nie?
Leicester był ostatnią taką historią w różnych sportach, że chyba że Miami w tym, wiesz co, dobra, to jeżeli Tytani zdobędą Super Bowl, no, to Miami niech wygra Ligę NBA.
Miami Heat.
Tak.
A jestem za, bo oni na drugim na wschodzie teraz.
Grają niesamowicie, chociaż wszyscy w studio telewizyjnym w Stanach Zjednoczonych wszyscy nazywają, że to jest fluk i że to nie jest for real. I jestem bardzo ciekaw, jak będą musieli przełknąć tę żabę, jeżeli oni naprawdę nadal będą tak grali, a Jimmy Butler będzie miał taki wpływ na tych młodych graczy, że oni będą w ten sposób grać.
Ja ci powiem więcej, jeżeli...
będą musieli przełknąć.
Słuchaj, jeżeli dojdzie do finału konferencji na wschodzie Milwaukee Bucks, Miami Heat, to i Miami Heat awansują do finałów NBA, to wiesz, ile butelek po piwie wyląduje na telewizorach, jaki przemysł RTV będzie miał żniwo w Wisconsin? Stary.
Być może. Niemniej Miami Heat moim zdaniem może być drużyną, która spowoduje, że komuś z wielkich faworytów, którzy sobie ostrzą zęby na wschodzie, czyli nie wiem, Bostonowi albo Filadelfii, może nagle się okazać mięciutko pod nogami. No bo nie oszukujmy się, jeżeli tak będą grali, no to z Milwaukee Bucks mogą się spotkać w finale dopiero konferencji.
Tak.
Ale któryś z dużych zespołów, typu Boston Celtics albo właśnie Philadelphia 76ers, mogą się okazać, że...
No, ja wiem, że ty bardzo lubisz Philadelphia 76ers,
bardzo,
ale
się boję.
Wiele po nich nie oczekuję w tym sezonie.
Bardzo się, patrząc na to, co się dzieje, jak grają z zespołami, które są lepsze od nich, inaczej, nie tyle lepsze, to są stykowo i przegrywają wszystkie te spotkania, tak jak ostatnio przegrali z Indianą spotkanie, tak jak no niestety nie wygląda to dobrze i ten load management w Filadelfii nie przynosi wyników, bo Joel Embiid jak nie gra, to nie gra, a poza tym mam wrażenie, że Joel Embiid nie ma osobowości zwycięzcy, nie jest to facet, który
nie ma charakteru lidera,
który jest Janisem. Janis jak przegrał w zeszłym roku w playoffach, to wrócił w tym roku jeszcze lepszy. Embiid sprawia wrażenie gracza, który jest kumbaya na boisku. On jest taki, no fajnie, gramy sobie w koszykówkę, zarabiam parę banie.
Właśnie jak jest rywal, przeciwko któremu jemu się chce grać, to wtedy Filadelfia wygrywa.
A jak mu się nie chce grać, to wychodzi na mistrza NBA, który jest bez swojego najlepszego zawodnika, jest poobijany i rzuca 0 punktów.
A do tego po meczu mówi, no i co? No właśnie, i to jest chyba najbardziej brutalne. Dodam jeszcze tylko na koniec, Mike Vrabel, zachęcam do prześledzenia CV trenera Tennessee Titans, trenera, który jest head coachem po raz pierwszy w swojej karierze, w 2018 roku został trenerem Titans, a wspominałeś o stadionach, to Ohio State, jeden z większych stadionów na świecie, nie tylko w Stanach, jest bardzo dobrze znany, bo tam był trenerem i linebackerów, i trenerem defensywy, jeśli chodzi o jego karierę trenerską. No oczywiście trzykrotny zdobywca Super Bowl z New England Patriots, co jest mu pamiętane.
Charakterystyczny jest za to trener Kansas City. No to taki korpulentny pan z wielkim wąsiskiem, taka trochę można powiedzieć osoba przeniesiona trochę z czasów lat 80. z takich boisk futbolowych. Nie pamiętam, jak się ten trener nazywa.
Powiem ci, mi też wyleciało z głowy, bo jakoś bardziej, no Titans jednak są w moim, że tak powiem, wiesz, już ci mówię, jak się nazywa, pan Andy Reid. Ja bym czytał Reed, ale może być jako Reid. Zależy jak w Kansas go czytają.
Nie, Reed. Myślę, Reed. Reed czytają.
Andy Reid.
Taki spory mężczyzna.
On wygląda taki klasyczny,
widać,
ale wiesz co?
Chłopa, taki...
To jest taki klasyczny Amerykanin, taki.
Klasyczny coach futbolowy, który dzieci gania i krzyczy. Hot, 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 hot.
Znaczy, on wiesz co, on jak się śmieje, podejrzewam, że jak on się śmieje, to całym sobą. Ten brzuch tam musi śmiesznie mu tak.
Jak się ma taki brzuch, to bez brzucha się nie śmieje.
Ale przeuroczo rzeczywiście wygląda, jeśli o to chodzi.
Myślę, że potrafi solidnie opierdzielić swoich zawodników też trochę z tej buzi.
Oj tak.
Bije taka zdolność do rzucenia paroma grubymi inwektywami.
I siódmy rok w Kansas.
Nic nie wiem, może się to okazać, to najbardziej miły i przemiły pan, przepraszam, jeśli Andy Reidowi przydałem jakąś cechę charakteru, której nie posiada.
Okej.
Okay. Aniołem.
I tym pozytywnym akcentem kończymy.
Absolutnie trzymamy kciuki za Tennessee i za San Francisco 49ers.
Dobrze, to ja będę. To ja jestem za Titans, oczywiście tu się zgadzam. Natomiast, żeby tak dodać smaczku naszej audycji, no to ja powiem, że Green Bay Packers. O,
siedem.
Dobrze. Zobaczymy. Zobaczymy. Rozliczycie nas z tego za tydzień, bo w niedzielę. Niedziela będzie bardzo intensywna. Najpierw Kansas.
Sunday, jak w filmie.
Tak jest. Najpierw Kansas City Chiefs, Tennessee Titans, a później, zaraz potem San Francisco 49ers, Green Bay Packers, no i mamy nadzieję, tu się akurat zgadzamy, Leszek, że po prostu Titans przeszczęśliwi będą czekać na to, z kim zmierzą się w finale Super Bowl. To przynajmniej nasze pobożne życzenie.
Mówiłem klasycy, niech wygra futbol.
Oczywiście, że tak. Także
wszystkiego dobrego.
Najlepszego, dziękujemy bardzo. Eldo, dziękuję ci bardzo.
Łopat, bardzo proszę.
Również i Frogger, oczywiście za sterami też dziękujemy.
Słuchasz Weszło FM. Weszło.